Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Grybosz-Szczepanik, Radio Kraków Kultura i audycja Literacka kawka dla niedorosłych, a ze mną zapowiadane już gościnie pani Natalia Grosiak i Olga Stokłosa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się przy okazji, a w zasadzie już trochę po czasie, po premierze, bo premiera książki, o której będziemy rozmawiać, odbyła się 25 maja, o ile mnie pamięć nie myli, ale myślę, że na takie opowiadania nigdy nie jest za późno, żeby je przedstawić, żeby o nich porozmawiać. A mam tutaj na myśli opowiadania, które zostały zebrane przez niezwykłe autorki, przez wydawnictwo Fejmart, między innymi przez moje gościnę, ale również przez Belę Komoszyńską, Martę Marikę Kosakowską, Melę Koteluk i Natalię Moskal, która również jest właścicielką i założycielką wydawnictwa Fame Art. A my przechodzimy do pożegnania z wesołą. No i nie może tutaj nie paść pytania, jak to się stało, że co prawda w przypadku pani Olgi Stokłosy pisarstwo nie jest nowością, ale z tego co wiem, pani Natalia chyba po raz pierwszy wzięła na warsztat, poza tekstami, dłuższą formę pisemną. To może od pani Natalii zacznę. Jak to się wydarzyło, że znalazły się panie jako współautorki książki Pożegnanie z wesołą?
Jest to raczej sprawka tutaj strony rzeczonej osoby, czyli Olgi Stokłosy, której mąż jest muzykiem. A że jest muzykiem, jest aranżerem, kompozytorem i zna wiele artystów i artystek, to połączył te wszystkie światy i on po prostu tutaj wykonał bardzo dużą pracę, ponieważ on zaczął rozmawiać z różnymi artystkami na temat pomysłu nad książką właśnie o emocjach dla dzieci. I pamiętam, jak się spotkaliśmy nieraz przy okazji projektu Pieśni Współczesne z Miłoszem i tam już były rozmowy na temat tej książki. Ja byłam bardzo zachwycona tym pomysłem, tym bardziej, że dawno, dawno temu coś tam pisałam jednak, ale zarzuciłam pisanie dłuższych form właśnie na rzecz krótkich, zwięzłych piosenek i stwierdziłam, że z chęcią wrócę do tego pisania i nie ukrywam, że pisanie, zwłaszcza pierwszego opowiadania, przyszło mi z totalną łatwością i przyjemnością. Oczywiście było mnóstwo korekt i poprawek, ale sam fakt tej pracy twórczej był dla mnie przyjemny i taki orzeźwiający.
Pani Olga, w pani przypadku?
No to jest zupełnie inna historia. Dla mnie było naprawdę wielkim, wielkim zdumieniem, kiedy Jasio i Ala, chyba Ala najpierw, zadzwoniła do mnie, Ala Stokłosa. Często nas mylą, to też jest dosyć niebezpieczne, bo otrzymywałam już pytanie związane z psychologią dziecięcą, a ja naprawdę niewiele z tym mam wspólnego.
Rozumiem.
W każdym razie ona do mnie zadzwoniła i zapytała, czy ja bym nie napisała. Ja byłam absolutnie tym zdumiona, bo no, co innego jest opowiadać bajki, a co innego jest pisać bajki. Ale wydaje mi się, że tutaj najważniejszym takim momentem dla mnie, przynajmniej emocjonalnym, było to, co się działo na granicy z Białorusią. To był początek tych straszliwych dni, kiedy te dzieci, ci ludzie byli tam przepychani z jednej, z drugiej strony, umierali, głodowali. To jest dla mnie, to wydarzyło się chyba coś takiego, że nie mogłam spokojnie jakby żyć, no nie mogłam spokojnie myśleć, że tam się dzieje coś takiego. I kiedy Ala zaproponowała mi, to ja miałam takie poczucie, że jedynym moim ratunkiem jest napisanie czegoś o tym. I tak się stało. To znaczy strasznie chciałam, żeby nie straszyć dzieci tym strasznym światem, bo one może nie zasługują na ten straszny świat jeszcze w tym wieku. Natomiast na pewno trzeba im opowiedzieć historię, tak żeby ich to przejęło, żeby oni zrozumieli, a żeby nie było to jakimś strasznym stresem, żeby nie przestraszyli się. I stąd się zrodziła ta bajka, to opowiadanie, które właśnie troszkę jest oczywiście fantastyczne, ale też jest tam problem jakby granic dzieci, które są takie same, ale pochodzą z innych krajów i jak one się adaptują. To jest oczywiście jak bajka, tak? To
tak,
nie jest,
tak.
To jest bajka, prawda? A drugą bajkę, jak się okazało, to miałam już gdzieś też napisaną dla kogoś, kto chciał dla swojego jakiegoś dziecka chorego i tak mnie poprosił i tak się do mnie pisałam i posłałam to też Ali. I okazało się, że te obie bajki jakoś wpasowały się w ten profil, bo one to jednak jest przemyślana konstrukcja, ta książka, prawda? I moje te dwa opowiadania, te bajki, one są takim bonusem. To jest jakby coś takiego, bo wszystkie są współczesne prawie, natomiast moje są w jakimś świecie nierealnym, albo realnym, ale bajkowym, tak?
Chociaż tak naprawdę, kiedy się czyta te opowiadania, jak słusznie pani pokazała, bo mogą być współczesne, ale wszystkie dotykają emocji czy sytuacji, które absolutnie nie imają się czasów i są tak naprawdę ponadczasowe, bo przecież odkąd człowiek funkcjonuje, człowiek myślący, odczuwa żal, odczuwa strach, ból, ale również tę drugą stronę medalu, czyli radość, zdziwienie. A o emocjach tak naprawdę wszystkie te opowiadania są. Jestem bardzo ciekawa, czy panie w jakikolwiek sposób sięgały do swoich doświadczeń z dzieciństwa? Czy były tam jakieś drobne przebłyski, które gdzieś panie wyciągały ze swojej pamięci? Być może przypominały sobie, z czym panie jako dzieci musiały się mierzyć? Być może jakich rozmów brakowało, kiedy były panie małymi dzieciakami? Czy takie rzeczy miały miejsce w trakcie pisania?
Ja w ogóle nie sięgałam w moich opowiadaniach do moich przeżyć z dzieciństwa. Tym bardziej, że teraz jako osoba dorosła jakoś się z tym mierzę, z tym moim dzieciństwem, z tymi emocjami, z którymi dorośli sobie w ogóle nie radzili i nie potrafili o nich rozmawiać wtedy, a co dopiero dzieci, prawda? I dopiero teraz jako osoba dorosła zaczynam widzieć siebie jako małe dziecko z przeszłości i dopiero widzieć emocje, które przeżywałam jako dziecko, więc trochę późno wszystko to przeżywam tak świadomie, ale zawsze lepiej późno niż wcale, żeby też zrozumieć siebie, kim jestem, skąd pochodzę i co mnie zbudowało. Dlatego moje opowiadania napisałam na podstawie własnych doświadczeń jako mama, która obserwuje własne dzieci. I moje opowiadania kreślą historię mojej starszej córki. Gdy już byliśmy posłowie, że piszemy te opowiadania, Alicja wysłała tak jakby listę tematów, którymi chciałaby, żebyśmy się zajęły wszystkie. Tak akurat wyszło, że same kobiety się tym zajęły. I był tam temat nowej szkoły i przeprowadzki i od razu wiedziałam, że to jest bardzo bliski temat mojej rodziny, bo byliśmy świeżo po przeprowadzce. Moja córka z przedszkola przeszła do szkoły, a moje dziecko bardzo nie lubi zmian i lubi takie utarte ścieżki i jakieś ramy określone, a tu się jej wszystko rozwaliło. Więc podjęłam się opisania tego tematu, stąd też opowiadania Pożegnanie z Wesołą. Wesoła to była nazwa ulicy, na której mieszkaliśmy.
To jest bardzo dobra nazwa.
Tak. Więc to ta Wesoła tak jakby jest dwuznaczna, prawda? Bo możemy skojarzyć, gdy nie znamy całego opowiadania, sobie skojarzyć zupełnie inaczej ten tytuł, że żegnamy się z czymś dobrym, z tym wesołym. I w sumie też taka była prawda, że żegnamy się z czymś, co nie było złe, ale wkraczamy w coś innego, a każda zmiana jest trudna po prostu, zwłaszcza dla małych dzieci. Drugie opowiadanie nazywa się, to była Piękna Kraksa. I Kraksa to było właśnie, gdy napisałyśmy to opowiadanie Pożegnanie z Wesołą, to zaczęłyśmy rozmawiać o wątku psa, który pojawił się tam w opowiadaniu. Ja już nie chciałam kreślić tych wszystkich zmian, które się wydarzyły w naszym domu, bo to była przeprowadzka. To była zmiana z przedszkola na szkołę i też musieliśmy się rozstać z naszym ukochanym psem, który miał 18 lat i który musiał odejść. I to była kolejna taka porcja dużych emocji dla moich dzieci, zwłaszcza ta starszej córki, która to już bardziej świadomie przeżywała. I Alicja właśnie powiedziała, że temat śmierci psa też by się przydał w tym zbiorze opowiadań, bo to też jest taki bardzo ważny temat i dzieci to przeżywają. Więc mówię, dobra, to ja się podejmę też tego tematu i to opowiadanie już nie szło mi tak gładko jak to pierwsze, ponieważ temat jest cholernie trudny.
No, nawet dla dorosłych jest trudna, co dopiero dla dzieci, które też zupełnie inaczej mam wrażenie postrzegają sam proces odejścia i zniknięcia takiej bliskiej osoby czy zwierzęcia.
Dokładnie. Więc opowiadanie powstało, a później bardzo długo jeszcze przy nim robiłyśmy różne poprawki, ponieważ jednak ta pierwotna wersja, którą zaserwowałam dzieciom, była zbyt drastyczna. Znaczy ja to opisałam w sumie tak, jak to było. Tak uznałam sama w sobie i tak będąc szczerą i uczciwą własną taką oceną tego wszystkiego, że moje dziecko tak to przeżyło. Natomiast mimo wszystko musieliśmy złagodzić ton tego opowiadania, troszeczkę delikatniej podać to dzieciom, co i tak uważam, jak teraz czytam, i tak nie jest aż tak bardzo delikatnie podane, bo jednak jest podjęty temat i choroby psa, i bólu, i tego, że jest zwierzę uśpione, że przychodzi weterynarz i trzeba się pożegnać z tym zwierzątkiem, które śmierdzi siuśkami, no bo już siusia pod siebie, bo jest stare i tak dalej.
Tak.
Więc tak podeszliśmy do tego tematu, tak został on opisany, a z drugiej strony staraliśmy się też nadać jakiś taki pozytywny ton temu opowiadaniu. Mimo wszystko, jak powstała i tak wersja językowa ukraińska, to zapytano mnie, czy się nie pogniewam, czy będę miała z tym problem, jeżeli to opowiadanie i tak się nie znajdzie w zbiorze ukraińskojęzycznym, ponieważ dzieci, które to czytają, albo rodzice, którzy im to czytają, mają i tak już dosyć tematu śmierci. I stwierdzono, że bez tego opowiadania będzie przetłumaczony cały ten zbiór.
Podejrzewam, że faktycznie mogło tak być. Muszę panią powiedzieć, że rozmawiałam też z Agatą Romaniuk i tłumaczką jej opowiadań, też właśnie polsko-ukraińskich, Olgą Makarową, i opowiadały o takim procesie czy rozmowach, które się toczyły. W jednym z opowiadań jest historia, w której dziewczynka przyjeżdża z mamą do Polski. Wiadomo, tato zostaje w Ukrainie, żeby walczyć. No i pojawiał się telefon w pierwotnej wersji tekstu. Telefon, w którym tato oznajmia, że jest wszystko w porządku i że wraca. Ale wtedy Olga Makarowa, która jest tłumaczką tego tekstu, powiedziała, że musimy to zmienić, bo przecież nie każde dziecko dostanie szczęśliwy telefon, że zobaczy się ze swoim tatą, bo przecież niektórzy ojcowie nie wrócą albo nie będzie takiej możliwości, żeby się z nimi zobaczyć. I autorka powiedziała, że to też był wtedy taki moment, kiedy zrobiło jej się potwornie przykro, bo przecież faktycznie, więc podejrzewam, że faktycznie jest tak, że pewne rzeczy dla nas są oczywiste i już są trudne, a jeszcze intensyfikując to przez niewyobrażalną sytuację, która odbywa się wciąż za naszą wschodnią granicą, podejrzewam, że faktycznie była to zasadna decyzja. Myślę, że pani też tak uważa.
Tak, ja w ogóle nie podchodzę do tego zupełnie osobiście, do takich decyzji, bo uważam, że jest jakieś takie dobro wyższe, prawda? Tutaj myślę, że ucierpiałoby tylko wyłącznie moje ego, a na szczęście nie mam z tym problemu i uważam, że jeżeli robimy coś pro bono, no to po prostu dajemy to, co ma iść i to, co ktoś chce wziąć. Nie będziemy nikogo uszczęśliwić na siłę i dodawać czegoś, co nie zadziała dobrze po prostu i tyle.
To prawda. Pani Olgo, to ja pozwolę sobie przejść jeszcze na chwileczkę do pani w takim razie, bo pani Natalia powiedziała, że dopiero teraz szuka w sobie dziecka i przepracowuje emocje z tamtego czasu. A czy pani wspomina? Może pani wspomina bajki, które pani słyszała jako dziecko?
Wspominam, wie pani, ten dystans jakby czasowy między mną dzisiaj, a mną dzieckiem jest olbrzymi. Więc tak staram się przypomnieć swoje dzieciństwo. Oczywiście pamiętam wiele różnych momentów, natomiast myślę, że nie ma tutaj jakiejś pamięci mojego dzieciństwa. To było bardzo dawno, a poza tym dzieci były inaczej traktowane, nie rozmawiało się z dziećmi. No to pani Natalia też powiedziała, no to proszę sobie wyobrazić, jeszcze cofnąć się o te 20 czy tam 30 lat do tyłu. Dzieci były po prostu dziećmi, nikt nie pytał ich o zdanie. To była inna, nikt też jakby rodzaj miłości, którą się tym dzieciom przekazywało, był, jak patrzę teraz, jak to wygląda, To są dwa światy, prawda? To są dwa światy. Ja teraz patrzę na to bardziej z pozycji swojego wnuka. Prawda? To znaczy w tym opowiadaniu jednym tam jest jakby coś takiego, że to jest, co się okazuje na końcu, że to babcia opowiada wnukowi bajkę, tak? Więc bardzo dużo myślę, że ja już jakby przeszłam taki okres, kiedy człowiek chce się z sobą zmierzyć i no nie wiem, to jest taki wiek, nie wiem, 40-50 lat może, kiedy chcę wejść w siebie głęboko i zobaczyć, kim jestem. Ja już troszeczkę to przepracowałam, bo już jestem bardzo stara, ale mam jakby taki...
Ja się zawsze uśmiecham w takich sytuacjach, ponieważ nieustająco prowadzę takie rozmowy z moją mamą, z moją babcią i wciąż patrząc na nie, nie mogę uwierzyć, że im przechodzi przez gardło słowo stara, ponieważ dla mnie ich serducho i głowa są tak młode, że zupełnie nic innego po prostu nie jestem w stanie, nie jestem w stanie sobie niczego innego wyobrazić poza młodością.
Ja wiem, bo ja też się czuję bardzo młoda, ale kiedy mój wnuk patrzy na mnie z wielką miłością i mówi, babciu, mówi, ty już jesteś bardzo stara, to przecież pamiętam. Ale to jest wszystko, przecież pamiętamy, jak byliśmy dziećmi, kiedy osoba, która miała już 30 lat, była stara, prawda?
Tak, to
więc
prawda.
To jest, no to ja w ogóle też, tak jak pani mówi, ja w ogóle nie czuję się stara i wydaje mi się, że teraz mam taki okres wspaniały oglądania tego świata, który jest naprawdę bardzo ciekawy, coraz ciekawszy. No nie wiem, czy się ktoś ze mną zgodzi. Bardzo dużo rzeczy nauczyłam się od swojego wnuka, któremu też właśnie ciągle opowiadam te bajki, albo już nie, bo już jest tak duży, że już no, że rzadko słucham bajek. Bardzo powiedziała, czy nie od dziecka, bo moje dziecko już jest też stare, tylko od mojego wnuka. I to jest fajna wiedza, to jest fajna wiedza. No.
To ja przy tej wiedzy na chwilę zostanę i przy tym ciekawie rozwijającym się świecie w XXI wieku. Tak się faktycznie zastanawiam, czy większość osób patrzy na niego ze zgrozą, czy z ciekawością, tak jak pani to powiedziała. A ja chciałabym pani Olgo zapytać o pomysł, który pojawił się w drugiej bajce, którą pani napisała, bardzo obszernej, w zasadzie takiej mini nowelce już bym powiedziała, czyli opowieści o królu Adalbertusie i cudownym młynku Sampo. Przed przerwą troszkę już pani zdradziła odnośnie tej historii, w której ktoś opowiada, ktoś słucha i tam pojawiła się pewna zmiana czcionki, pewien kolor, który sugerował rozmowę toczącą się zupełnie poza tą główną bajką, która była absolutnie fenomenalna, ponieważ można ją praktycznie jeden do jeden przełożyć do większości polskich domów, w których czyta się lub opowiada się bajki. I chciałam zapytać, dlaczego pani, może nie, że pozwoliła sobie, tylko skąd ten pomysł, żeby właśnie tę teraźniejszość, którą tworzy opowiadanie czy czytanie bajki, wpuścić między wersy?
Wie pani, no to jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałam, jakby, że to jest z takiego doświadczenia opowiadania bajki, bo wydało mi się, że taka forma troszkę szkatułkowa, że to nie jest, że to jest tu i teraz, że to dziecko jest przy mnie, że nie wiem, czy jasno się wyrażam, że
tak.
Opowiadam jakąś historię i nie wiemy dlaczego, to jakby interesuje mnie też pytanie, które ono mi zadaje. I interesuje mnie bardzo często bajki, którym opowiadałam, to były bajki, żeby zasnął, bo strasznie niechętnie spał. Więc ja opowiadałam, ale potem już zwalniałam tempo i potem starałam się mówić coraz wolniej. Efekt był taki, że zasypiał. Tu ktoś mi zarzucił, że jak możesz kazać dziecku spać, jak tyle się dzieje,
no
to
właśnie.
Ty mówisz, że już śpi. No więc to jest pewna niekonsekwencja, a z drugiej strony wydaje mi się, no po co opowiadamy wieczorem dziecku bajkę albo czytamy? Żeby go trochę uspokoić, ale też żeby on zasnął z jakimś ciekawym światem. No nie wiem, tak myślę, że dlatego właśnie, żeby być bliżej.
Tak sobie
Żeby
teraz.
to nie było ekskatedra, tak? Prawda? Żeby to nie było,
Tak.
że tak sobie leżymy w tym łóżku razem i opowiadamy sobie o jakimś świecie, który jest za oknem.
To prawda, ale muszę pani powiedzieć, że faktycznie coś w tym jest, bo oczywiście każde dziecko w jakiś sposób zawsze czekało na pewien twist albo na jakieś przerażenie. Natomiast muszę pani powiedzieć, że kiedy wyobraziłam sobie opisywanego przez panią potwora, to nieco byłam zdjęta trwogą, że wow, w ogóle tutaj kły, jakieś ostre tutaj elementy wystające z poczwary, po czym zobaczyłam obrazek. I
Tak,
byłam
tak.
absolutnie rozbrojona, jak wspaniale dzieci potrafią opanować nasze własne, mam wrażenie, lęki, które opisujemy jako dorośli. No bo przecież
tak.
jest to
fantastyczny,
jednooki, fioletowy kurczak.
No tak. Ja też jak zobaczyłam ten rysunek, naprawdę bardzo się śmiałam i strasznie mi się to spodobało.
Pani Natalio, pozwolę sobie do pani jeszcze wrócić, żeby zapytać o reakcję w takim razie pani córki na tę historię, bo jeżeli pożyczyła pani emocje czy opowieść z własnego doświadczenia, również z doświadczenia własnego dziecka, jestem bardzo ciekawa, jak ona zareagowała po przeczytaniu tych historii.
No przede wszystkim Kaja miała problem z tym, że nie do końca opowiedziałam to tak, jak było.
A mama
Ale tak
kłamie.
Nie było. Ale tak nie było. Ja nie bawiłam się tam w jakieś zwierzątka z Zosią, tylko w coś innego się bawiłyśmy. Ale to inaczej mamusiu było. Ale tak, Kaju, to jest opowiadanie, a opowiadanie się rządzi swoimi prawami, że troszkę dajemy prawdy, troszkę możemy wymyślić, coś tam wykreujemy i w sumie Kaja skupiła się właśnie na tych momentach, w których nie do końca to się pokrywało z tym, co tak naprawdę się działo w naszej historii, ale przyznam, że cała rodzina, jak już te opowiadania były gotowe, to cała rodzina siedziała w skupieniu i nasze dzieci również i słuchała tych opowiadań i wszyscy chyba przeżywaliśmy te rzeczy od nowa, prawda? I tą przeprowadzkę, i to, że Czesia dołączyła do naszego domu jako nowy pies i te wszystkie historie, które tam się działy, kiedy był nowy pies w domu i ta historia z Kraksą, my cały czas płaczemy za nią, jak sobie przypominamy, to nam się chce płakać, więc to tak ożywia tam te emocje, ale też w tej książce ja opisuję to, co się z nami dzieje i co się dzieje z Kają. I mi się wydaje, że to fajnie na nią działa, bo ona doskonale umie sobie na tej mapie emocji znaleźć z powrotem te punkty i sobie je połączyć ze sobą i zrozumieć, co się z nią wtedy działo.
Tutaj jest taki bardzo smutny, ale też piękny fragment w pani opowiadaniu. Kiedy toczy się dialog, łzy napłynęły mi do oczu. Tęsknię do Kraksy, chcę, żeby znowu z nami była. Rozpłakałam się. Ja też za nią bardzo tęsknię. Będzie nam teraz jeszcze trudno, ale obiecuję ci, że za jakiś czas będzie lepiej, powiedziała mama. I tak sobie myślę, że nawet jeśli dzieci zaskakują nas czasem swoją dojrzałością, zrozumieniem pewnych sytuacji czy zachowań dorosłych, to prawda jest taka, że dobre słowo i ciepłe ramię chyba jest bezcenne.
Oj tak. I przede wszystkim, czy dorosły, czy dziecko, każdy z nas potrzebuje być wysłuchany przede wszystkim. Niekoniecznie każdy potrzebuje komentarza do tego, co powie, a potrzebna jest obecność i akceptacja, że dzieje się to, co się dzieje w tym momencie. A, no tak, tak mogę to powiedzieć. Myślę, że tak jak Jul powiedział, jest. No tak, no tak.
Oczywiście. Pani Olgo,
mogę słówko powiedzieć? Jeszcze pani pytała, bo to ciągle przypomniało mi się, oczywiście anegdotycznie, tylko ujmę to, że w pewnym momencie dobrnęłam gdzieś do jakiegoś punktu w bajce i tak czytam temu swojemu wnukowi, nawet nie czytałam, tylko mówię, wiesz co, mówię, nie wiem, dobrnęłam jakiegoś punktu i nie wiem, jak wyjść z tego punktu. Tak stoi i patrzy nam tak. Wiesz co, babciu, wsadź ich wszystkich do więzienia.
Powiedziałabym, że bardzo konkretny pani wnuk.
No dokładnie. No i tak się stało. To jest rzeczywiście, że nagle wszyscy się znaleźli w więzieniu, bo pomyślałam, że to jest niezły pomysł, więc taki właśnie rodzaj współpracy. O, to tyle chciałam jeszcze.
Bardzo dobra współpraca, muszę powiedzieć, że może częściej powinniśmy się dopytywać dzieciaków, co należy zrobić, bo czasem takie rozwiązania mogą nas zaskoczyć, ale okazuje się, że mogą być bardzo sensowne.
Tak, dokładnie.
Dobrze, pani Natalio, bo my się tutaj z panią Olgą wkręciłyśmy w pani rozmowę, w pani odpowiedź, więc oddaję już głos.
Przepraszam, bardzo przepraszam.
A nie szkodzi, no to na tym polega rozmowa właśnie, że jest akcja-reakcja. I bardzo się cieszę, że rozmawiając o czymś wpadają jakieś wspaniałe wspomnienia, z którymi możemy się podzielić i wzbogacić naszą rozmowę. A tak chciałam jeszcze nadmienić, że ja jestem fanką Jespera Jula, który pomógł mi w ogóle jako matce i rodzicowi, który wchodził w ten świat rodzicielski ze starymi wpisanymi schematami, jeszcze z domu rodzinnego. I na szczęście on pomaga mi odkodować te wszystkie rzeczy i uczy mnie. Uczy mnie też, że o emocjach trzeba rozmawiać. I jak Jesper Jul powiedział właśnie, że dzieci się nie wychowuje. To jest niemożliwe, żeby wychować dzieci. Dzieci po prostu chłoną jak gąbki to wszystko, co się dzieje w domu, prawda? Więc jeżeli każemy dziecku myć zęby, a sami nie myjemy tych zębów, to dziecko w końcu zauważy, że rodzic tego nie robi, więc dlaczego ja też mam myć zęby? I tak w cudzysłowie oczywiście wychowujemy nasze dzieci, czyli dając im przykład własnym postępowaniem, więc ja o emocjach też nie umiałam rozmawiać kiedyś. I uczę się tej rozmowy razem z moimi dziećmi. Będąc rodzicem, zaczęłam się uczyć rozmawiać o emocjach, więc mam nadzieję, że nabywanie tej umiejętności pomoże moim dzieciom w przyszłości i one będą miały tę umiejętność już nabytą i to im totalnie ułatwi wejście w życie, nie wiem, nastoletnie, a później dorosłe.
No i właśnie te nastoletnie czasy jeszcze, które niebawem przede mną już zaczynam nieco drżeć jako mama. Natomiast, drogie panie, każda książka ma jakąś ideę. Trochę o niej powiedziałyśmy siłą rzeczy, rozmawiając o opowiadaniach, których autorkami akurat są panie. Natomiast mówimy o emocjach właśnie, mówimy o potrzebie słuchania, potrzebie rozmowy, też nauki, rozumienia świata. A zastanawiam się, tak gdyby zupełnie się panie, nie wiem czy jest to możliwe, ale na chwilę odcięły od właśnie tej swojej pracy i gdyby dostały do ręki te opowiadania, Pożegnanie z Wesołą, zastanawiam się, czy widziałyby panie sens w czytaniu tych historii, co jako matki, babcie mogłyby panie sobie pomyśleć i czy miałyby panie ochotę na przykład przekazać to dalej, czy takie opowiadania, czy takie bajki, czy takie historie są w stanie pomóc w rozmowach o emocjach? Czy one mają realny wpływ na dzieciaki? Jak panie to widzą? Pani Olgo, to może tym razem tak, od pani zaczniemy?
Myślę, że tak. Wiecie, tak mi się wydaje, że tak, że to ma znaczenie. To znaczy, kiedy w rozmowie pojawia się jakaś konkretna sytuacja, konkretne działanie, tak, jak w tych wszystkich opowiadaniach, to możemy się do czegoś odwołać. Możemy coś przytoczyć, co pomoże nam wytłumaczyć jakąś sytuację. Tak myślę, tak, że to jest bardzo, wydaje mi się, w tym czarnym świecie, jaki mają w tej chwili dzieci, w takiej jakiejś niewiarygodnej ilości informacji, telefonów z szkoły, która jest niewydolna tego wszystkiego, wydaje mi się, że bardzo dużo powinno spoczywać na rodzicach, na książkach, tak.
Bardzo się cieszę, że pani powiedziała o książkach. Trochę będę się uśmiechać teraz w stronę pani Natalii, która powiedziała o tym myciu zębów, a ja zawsze powtarzam, że bardzo ciężko namówić dzieci do czytania i opowiadać im o tym, jaka to jest fantastyczna sytuacja, kiedy wchodzimy w nowe, niesamowite światy i możemy przeżywać absolutnie niezwykłe przygody, kiedy dziecko nigdy nie widziało nas z książką. Więc myślę, że to jest dokładnie to, o czym pani mówi i cieszę się, że pani Olga też to powiedziała, że trochę w tym przebodźcowanym, ogromnym, niezwykle intrygującym świecie, to prawda, ale jednak pełnym wyzwań, taki spokój, który, tak mi się wydaje, przynajmniej chcę tak myśleć, niesie wciąż słowo zapisane albo wydrukowane na kartkach, jest na wagę złota.
Absolutnie. Z drugiej strony... Mi się wydaje, że czytanie dzieciom od początku, od samego urodzenia, czytanie książek, bajek, to jest najlepsze, co możemy dla nich zrobić.
Pani Natalio, pani chyba chciała coś dopowiedzieć, że z drugiej strony...
Tak. A z drugiej strony wkraczamy w duże zmiany technologiczne i mój mąż czyta dzieciom codziennie. On przejął ten obowiązek ode mnie i regularnie, codziennie wieczorem jest czytane dzieciom. Natomiast ten świat książek u nas w domu jest bardzo ważny, ale też weszły audiobooki. Moja córka 9-letnia, co prawda jeszcze słabo czyta, ma z tym trudności, ale pochłania audiobooki. Więc albo trzeba jej dużo czytać, albo właśnie mnie prosi, żebym jej kupiła jakąś książkę na audiotece i bardzo dużo czyta książek, więc to też jest fajne. Też mi się to podoba, że nie domaga się kolejnej bajki na Netflixie, ale prosi mnie o książkę, której może posłuchać. I to moim zdaniem niesamowicie rozwija wyobraźnię, bo ten cały świat, który jest czytany, jednak trzeba sobie w głowie narysować.
A rzeczywiście, że tak.
Na jakieś twarze, tak. Te miejsca, w których bohaterowie występują, to w naszej wyobraźni ma jedyny swój wyraz, jedyny taki na świecie, prawda? Później jak oglądamy jakieś adaptacje filmowe, to nam się burzy ten świat wyobraźni. Ci bohaterowie mają
inne twarze, dokładnie.
Tak, dokładnie, ale ja uważam, że jako dziecko wychowane właśnie w latach 70., 80., gdy moi rodzice mnie czytali, co prawda, ale miałam winyle i różne bajki na winylach, to do tej pory, mimo że mam ponad 40 lat, ja pamiętam te obrazy, które sobie stworzyłam w wyobraźni, mając te 6-7 lat. I to jest niesamowite i tylko moje.
Są takie wspomnienia...
A zna pani o Królu Bólu?
Tak, Król Ból był... Ale miałam właśnie oślą skórkę moja ulubiona bajka to była Calineczka. I tam jeszcze przepięknie były umuzykalnione te bajki. Ostatnio odkryłam je, że są na Spotify. Można sobie z powrotem mogłam wrócić do tego czasu z dzieciństwa i posłuchać tych piosenek, tych dialogów. One w ogóle aktorsko były przepięknie zrobione.
Fantastyczne. Tak. Moja córka też właśnie słuchała i stąd ja pamiętam wiele wspaniałych bajek na winilu, tak jak pani powiedziała.
Tak.
No i drogie panie, tym sposobem dopłynęłyśmy do końca naszej rozmowy. Mam nadzieję, że państwo sięgniecie po Pożegnanie z Wesołą i inne opowiadania dla dzieci. Chociaż tak teraz sobie pomyślałam, pani Olgo, pani powiedziała, że szereg tych historii jest bardzo współczesna. Od razu pomyślałam sobie o opowiadaniu Mariki, Marty Kosakowskiej, gdzie pojawiają się takie slangowe określenia i w ogóle jest, prawda, jest wszystko takim kompletnie faktycznie zawieszoną przestrzenią tu i teraz. Z drugiej strony myślę sobie, że pewne przesłania się nie dezaktualizują i nawet jeśli dla kogoś słowo skitrane będzie śmieszne za 10 czy 20 lat, to cały sens tego, żeby się cieszyć z tego, co się ma tutaj i teraz i nie chłonąć i nie pragnąć przedmiotów, mam nadzieję, że będzie się trzymał jeszcze przez długie dziesięciolecia bardzo dobrze.
Tak. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że to wspaniałe, że Natalia Moskal, która też napisała bardzo piękną bajkę, podjęła się tego i Ala Stokłosa, która jakby panowała nad tym, że to jest wspaniałe, że one dwie tak od początku do końca zapanowały nad tymi bajkami i nad ideą i no i w końcu wydane zostało to, co uważam, że jest w dzisiejszych czasach wspaniałą wiadomością.
To prawda. Ja Natalii też mogę, Natalii Moskal, wystawić laurkę, ponieważ jest to kolejna książka wydawnictwa Fejmart, z którą mam przyjemność się zapoznawać. Również Zingerów, Jester Zinger Kreitman, tak. Książki wcześniejsze, niezwykłe zresztą zupełnie, również
niepublikowane w Polsce.
Tak, tak. I no, w ogóle pozwalające zupełnie inaczej spojrzeć na rodzinę Zingerów, która była bardzo męsko, że tak to określę, opisywana i to właśnie braćmi się zachwycaliśmy, a okazało się, że Esther Zinger Kreitman może nas wprowadzić w stan kompletnego osłupienia i
wspaniałe,
pięknie nas wprowadzić. Tak, tak, to prawda, tak. To prawda. I Natalia niezwykle się angażuje osobiście w to, jakie książki wychodzą z tej stajni, więc myślę, że to faktycznie warto powiedzieć na koniec naszej rozmowy. Drogie panie, bardzo wam dziękuję za dzisiaj, za czas, który poświęciłyście i mnie, i słuchaczom. No i trzymam kciuki za opowiadania i za pożegnanie z Wesołą. Mam nadzieję, że będą bawić całe rzesze ciekawskich dzieciaków. Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.